Dobry wieczór, Anna Rębas. O losie marynarzy z SS Wigry opowiadam Państwu w swoich morskich audycjach dość regularnie. Tematem polskiego statku, który rozbił się w 1942 roku u wybrzeży Islandii, zainteresował mnie kilka lat temu pan Witold Bogdański, gdańszczanin od 30 lat mieszkający w Islandii. Człowiek, który właśnie w 1985 roku na cmentarzu w Reykjaviku zobaczył polskie nazwiska i kolumnę dziwnych, niezidentyfikowanych gwiazdek, które go zastanowiły. Zaczął więc drążyć temat i poznał historię 27-osobowej załogi, w tym 13 polskich marynarzy i 14 obcokrajowców. Teraz w całej opowieści następuje zwrot, bo ta historia, którą Państwu opowiadam, mocno splata się też z moim kolegą, naszym redakcyjnym kolegą, dziennikarzem muzycznym Pawłem Lucińskim. A jak ona się łączy? Otóż za chwilę opowiedzą o tym goście, którzy dziś są ze mną w studio, właśnie Witek Bogdański i Jacek Godek. Obaj z Islandią związani bardzo mocno. Witek mieszka tam i pracuje od 30 lat, a pan Jacek 5 lat tam przebywał. Panowie są też znajomymi Pawła Lucińskiego i obaj w końcu spotkali się w studio Radia Gdańsk. Ta morska audycja ma dziś więc twarz Islandii, nie tylko poprzez historię SS Wigry, ale też poprzez spotkanie z Pawłem Lucińskim. Witam panów w studio i witam też Björk, bo jej muzyka będzie nam dziś towarzyszyć. Pan Witold Bogdański, nasz dzisiejszy gość, kustosz, można powiedzieć, SS Wigry na Islandii, statku, który zatonął, i pan Witek od wielu lat zajmuje się odszukiwaniem historii i pokazywaniem nam tej historii. Jest tutaj dzisiaj z nami w studio, a obok niego jest Jacek Godek, przyjaciel pana Witka i chyba też znajomy Pawła Lucińskiego.
Tak,
Znaleźliście się, bo był pan chyba w audycji. Jednej z...
Tak, nie, ja nie dotarłem. Myśmy planowali razem...
Umówiliście się?
Tak, myśmy planowali razem zrobić taką audycję poświęconą muzyce islandzkiej.
Nie doszło do tego.
Nie doszło do tego, no, nie starczyło czasu, ale to dosyć ciekawe, jak
A poznaliście
jak
się?
Jak ja Pawła poznałem, tak? bo on zadzwonił do mnie, przedstawił się i powiedział, że leci do Islandii. I czy ja bym mógł mu udzielić kilku rad.
A jak pana znalazł? Pan jest znany z tego, że do pana się dzwoni, jak się jedzie do Islandii.
Ja jestem znany z tego, że jestem znany. Nie, to po prostu jest tak, że z pewnością z radia tutaj, bo
ja, pan tutaj gościł w audycjach literackich.
Ja bywam tu
tak,
gościem
oczywiście.
W audycjach literackich, w związku z czym nie trudno jest złapać kontakt ze mną. Natomiast jedną z tych, to też ciekawe, że kilka dni później, bo to było latem, nie pamiętam, chyba 2015 roku, i kilka dni później przyjechała do Gdańska na wakacje aktorka islandzka ze swoją córką i znajomą. I ta córka okazała się dziennikarką radiową z Islandii. I ona koniecznie chciała
obejrzeć
gdańskie studio. No, więc ja natychmiast zadzwoniłem do Pawła i umówiliśmy się na następny dzień. I Paweł oprowadzał nas tutaj po tym studiu. A potem jak jechał do Islandii, to jedną z osób, do których podałem kontakt, był właśnie Witek. No i tam się spotkali w Islandii. Miałem też taką...
Pamięta pan, panie Witku, od razu jeszcze, panie Jacku, przerwę to spotkanie? Tak, jak tak, się tak. Spotkaliście? To było lotnisko? Czy on przyjechał do pana?
Nie, telefon, rozmowa. Ja pojechałem, zabrałem go z hotelu samochodem. Przywozłem go do siebie do domu. To była dłuższa wizyta, bo zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, jego wielkiej pasji. Zrobił ze mną wywiad. Ja tego wywiadu nigdy nie usłyszałem. Nie wiem, to był wrzesień 2015 rok, to nasze pierwsze
A to był wywiad o muzyce?
Przyznam się szczerze, że były rozmowy w ogóle o muzyce, o inspiracjach, bo ja też jestem, no, jestem amatorem muzykiem, grałem na gitarze. Wiem, że Paweł chciał się bardzo na gitarze nauczyć grać, kupił gitarę, ale chyba z tej nauki mu tam nie za bardzo chyba wyszło z tego, co słyszałem od jego kolegów, przyjaciół. Ja w domu miałem parę gitar, więc zagrałem mu parę piosenek i przy okazji jeszcze powiedziałem, że nagraliśmy rok wcześniej koncert dla mojego idola, dla Krzysztofa Klęczona. On chciał to strasznie zobaczyć, bo to było nagrane na DVD. Pokazałem mu to i myślałem, że kurtuazyjnie jako gość nie chciał mnie obrazić, powiedział, że to jest bardzo fajne, ale potem, jak byłem w studiu tutaj w Gdańsku o rozmowie też o muzyce islandzkiej, właśnie przywiozłem tę piosenkę, którą przed chwilką tutaj
tłumaczyliśmy.
To Jacek tłumaczył, ja tylko odczytałem. Wziął ode mnie kopię tego Klęczona, bo powiedział, że jemu się to bardzo podobało i on chce to puścić w radio. Podobno to puścił ktoś inny, nie wiem, w październiku 2015 roku.
A my dziś rozmawiamy o SS Wigry, o statku, który zatonął u wybrzeży Islandii. Rozmawiamy też o tym kraju, wspominamy też historię naszego niedawno zmarłego redakcyjnego kolegi Pawła Lucińskiego, który po Islandii podróżował i poznał m.in. Witolda Bogdańskiego, dzisiejszego gościa mojej audycji. A w studio Witold Bogdański i Jacek Godek. Bo jak ta jego podróż w Islandii wyglądała?
Nie, no ja zapamiętam jego niesamowitą historię, bo ludzie z reguły starają się coś zobaczyć, a ja wiem, że on większość tego czasu, tej swojej wizyty z września 2015 roku, spędził szukając przeróżnych płyt po sklepach. Więc to była niesamowita historia. Wiem, że później bywał, natomiast z kolei, jak to zwykle w życiu bywa, okres wakacyjny jest taki, że ja przyjeżdżałem do Polski, a on był w Islandii, więc nie mogłem mu tej Islandii pokazać. Co zobaczył, to już nie wiem. No, czy musieliśmy zapytać jego tutaj przyjaciół z radia może, czy tych, którzy z nim byli jeszcze bliżej, czy coś zobaczył, bo są zdjęcia oczywiście jego z Islandii na Facebooku, gdzie był przy tym podróżniku słońca. To jest taka fajna figurka jakby statku wikingów w centrum miasta. No,
szkieletu statku.
Takiego szkielet statku. Ja się zawsze śmieję, że poszedł do szprotki, ja to nazywam szprotką, ale to jest nazwa.
A dlaczego?
Bo to mi się kojarzy.
Szkielet statku.
Rzeźba
szkieletu statku.
Zresztą pan, który to zrobił, nie był zawodowym jakimś rzeźbiarzem czy artystą. Był chyba w ogóle człowiekiem związany z produkcją stali. Zrobił rzeźbę, która stała się jakby bardzo znana i wszyscy, to jest numer jeden, trzeba koniecznie sobie zrobić z podróżnikiem
słońca
zdjęcie. Na Reykjaviku. Także ja widziałem jego zdjęcie na Facebooku też właśnie, kiedy on przy tym statku, podróżniku słońca, sobie zdjęcie zrobił.
A co ciekawe, to on przywiózł z Islandii jeszcze jedną rzecz, o czym pewno nikt nie wie. To znaczy słuchacze na pewno wiedzą, bo to musieli zauważyć. Wielką atencję dla islandzkiej narodowej drużyny piłkarskiej. I w 2016 roku, jak niektórzy słuchacze pewno pamiętają, Islandczycy grali na Mistrzostwach Europy we Francji i on bardzo im kibicował. I ja akurat tamtego lata pojechałem do Reykjaviku obejrzeć sobie w strefie kibica jakiś jeden mecz drużyny islandzkiej. Myślałem, że spotkam się ze znajomymi, oni wszyscy wyjechali do Francji. W związku z czym oglądałem to w towarzystwie Filipińczyków, Węgrów, to akurat Islandia-Węgry był mecz. No ale potem wróciłem i przywiozłem ze sobą trochę płyt. Jak potem Islandczycy grali z Austrią, to jedną z tych płyt podrzuciłem do radia. Wtedy akurat dyżur miał akurat...
Stefan Kociuk.
Nie, audycję prowadził Kamil Wicik.
Kamil Wicik.
Zostawiłem dla nich obu płytę na portierni z takim życzeniem, z taką prośbą, żeby puścili to się islandzkiej drużynie powiedzieć. I rzeczywiście Islandia wygrała wtedy 2-1.
Proszę.
Potem Islandia grała z Anglią. Zostawiłem płytę przed meczem, inną, którą stamtąd przywiozłem i Islandia z Anglią wygrała. Potem grała z Francją, ale już mi płyt zabrakło.
No, ale może to będzie też działało, jak będzie nasza reprezentacja.
Miejmy nadzieję.
Proszę podrzucić parę płyt. Wracając do Pawła, do Islandii i do pana pasji, panie Witku, Witold Bogdański, wiadomo, miłośnik, pasjonat, kustosz SS Wigry. Paweł się tym trochę zainteresował, pan mu mówił o tym. On wiedział o tym. Ja nie chcę uprzedzać odpowiedzi, bo ja już coś wiem na ten temat, ale proszę powiedzieć słuchaczom.
No trochę go zamęczyłem wtedy w Reykjaviku u mnie w domu, bo rzeczywiście w tym domu to jest archiwum związane z tym statkiem. Bardzo z ciekawością słuchał tego wszystkiego i podczas jeszcze rozmowy tu potem w Gdańsku w studiu na ten temat troszkę rozmawialiśmy i już poza nagrywaniem na boczku była rozmowa taka, że chciałby on, żebym przyjechał już po napisaniu książki, która mi się bardzo, bardzo opóźnia, no bo jak Paweł był w Reykjaviku, to ja, mój synek miał wtedy roczek. Potem już po jego wyjeździe okazało się, że życie różne śmieszne figle płata i była w drodze potem już moja córka, która się rodziła rok później, więc już jest dwójka małych dzieci, jest troszkę trudniej, a poza tym nieprawdopodobna karuzela odnajdywania przeze mnie przeróżnych spraw związanych ze statkiem. Także tam się tyle dzieje, że ta książka się, że tak powiem, cały czas rozbudowywała. No a teraz zmienił mi się jej tytuł, dlatego że w tytule miało być dzwon czeka na dnie, a teraz się zmieniło na czekał na dnie, bo dzwon jest odnaleziony, więc jacyś bogowie islandcy nade mną czuwają i pewnie mnie wybrano w misję, że mam coś zrobić i to się dzieje. Także a teraz już nie ma w tej chwili żadnego wytłumaczenia. Muszę stanąć na głowie i tę książkę wydać w czerwcu przyszłym roku, taki jest plan.
A kilka miesięcy temu miało miejsce otwarcie wystawy ciekawej, którą jeszcze można oglądać cały czas w Muzeum Historii Miasta Gdańska, w Dworze Artusa. Jest wystawa poświęcona właśnie tym wszystkim odkryciom, pana zbiorom i pana pasji. Tam jest właśnie historia, którą pan opowiedział wtedy odnośnie tego dzwonu, bo to była taka premiera, można powiedzieć. Akcji, którą pan prowadził, chodziło o odnalezienie. I tutaj posłuchajcie państwo chwilę. Ja z panem Witoldem Bogdańskim rozmawiałam wtedy na tej wystawie o tym właśnie odnalezieniu dzwonu.
Wystawa jest wystawą planszową, trzyjęzyczną, islandzki, polski, angielski. Ważne, że też po islandzku, bo Islandczycy przyjeżdżają bardzo licznie w tej chwili do Gdańska. Więc to dla nich może być też, no miejsce jest nobilitacyjne, Dwór Artusa. Ja jak gdańszczanin ze Starówki, to tylko serce mi rośnie, że w takim miejscu mam Wigry. Ciekawa historia opowiedziana w skrócie, to się wydarzyło. Są też zdjęcia 9 członków załogi, bo mam 12 rodzin, ale zdjęcia mam ich 9. Chciałem też podziękować temu farmerowi, który tyle dla tych ludzi wtedy zrobił w 1942 roku. To jest takie oddanie hołdu i pokazanie, co tam się przy tych Wigrach w Islandii dzieje. No i trochę jest zdjęć rodzinnych w gablotach, gdzie można zobaczyć ludzi, mieli dzieci, mieli żony, więc to już jest takie, to już nie jest statek, to nie jest tylko marynistyka, ale no ludzkie historie po prostu.
MS to znaczy motorship, a SS?
To jest parowiec, steamship.
Statek płynął, dołączył do konwoju, który zaczął swoją podróż w Anglii i płynął do Stanów Zjednoczonych. Z Islandii wypłynęły wtedy 4 statki. To były 2 statki islandzkie, 1 statek amerykański i nasze Wigry, które dołączyły, do konwoju dołączyły, bo wyszły 6 stycznia 1942 roku. Trafiły na bardzo złą pogodę. Tam w zasadzie przeszły 2 olbrzymie niże. Pierwszy taki sztorm z 9 na 10 stycznia na tyle dokonał zniszczeń na statku, że decyzja kapitana była jedyna możliwa, mimo przepłynięcia 400 mil morskich, powrotu do Reykjaviku dla dokonania napraw. I pechowe było to, że statek, no tam podano im też zły kurs, także zamiast wylecieć od razu na zatokę, popłynęli troszkę bardziej na południowe wybrzeże, czyli też musieli dokonać pewnej korekty i natracili troszkę mil morskich. Mając pecha strasznego, kurs im podała fregata brytyjska, błędnie troszkę. No wtedy nawigacja była zliczeniowa, to nie ma tak jak dzisiaj. To nie jest wszystko takie proste, to można sobie rozmawiać w warunkach styczniowych w Islandii, Atlantyku, gdzie są sztormy za sztormami. Załoga miała tego pecha, że jak wyszła już omijając latarnię Gardskagi, trafiła na największy sztorm stulecia, gdzie siła wiatru w Reykjaviku wynosiła 240 km na godzinę. To proszę sobie wyobrazić, jaki to był sztorm, gdzie ten dodatkowy drugi sztorm jeszcze, że tak powiem, dokonał spustoszenia na statku. Oni nie mieli żadnej widoczności. Maszyna pracowała na niewielkiej prędkości, także nie byli w stanie walczyć z wiatrem, który mieli z prawej burty i w zasadzie ich spychało.
Dobrze pan powiedział, 240 km?
Wiatr w Reykjaviku miał 240 km, dokładnie 59,5 m na sekundę. I statek po prostu...
Roztrzaskał się o...
W ostatniej chwili zobaczyli, że
zobaczyli z mostku, że idą na skały i statek zatonął w 7 minut, tam był bohatersko działający kapitan Grabowski, Władysław Grabowski, który oddawał jeszcze części swojej odzieży tym skąpo odzianym ludziom, no bohater niesamowity, a potem reflektorem oświetlał drogę do szalupy, dlatego że statek był na lewej burcie, potem się wyrównał, a oni w zasadzie mieli tylko jedyną szalupę na prawej burcie, bo pozostałe wszystkie zostały zniszczone w tym poprzednim sztormie. Kiedy statek napełnił się wodą i wyprostował się troszkę, udało się szalupę spuścić na wodę, ale większość ludzi była w oceanie, także dzięki jego akcji 24 osoby znalazły się w szalupie. To on był tym bohaterem, który swojej załodze pomagał. Gdyby nie to, że pierwszy oficer Lewicki wyskoczył, on już był w szalupie, wyskoczył ratować innego marynarza, sam niestety utonął, to tych marynarzy byłby 25. Sam kapitan odmówił zejścia ze statku. Prawdopodobnie to jest tylko mniemanie, które jest poparte pewnymi tam relacjami Islandczyka, a z kapitanem na statku został, nie chciał go opuścić brytyjski kucharz. Także i kapitan, i kucharz zginęli na statku, a te 24 osoby w szalupie walczyły przez całą noc w otwartej szalupie ze sztormem, próbując jakoś, no nie wiedzieli w ogóle, gdzie są tak naprawdę, walczyli, żeby szalupa się nie przewróciła. Niestety, po przebyciu prawie 30 km, ja nie będę mówił o milach morskich, bo to nie dla wszystkich jest jasne, mila morska ma 1852 metry, ale mówię lądowo, tak, około 30 km trafili pod wybrzeże Snæfellsnes. To jest taki piękny półwysep w Islandii, na którego końcu jest ten sławny lodowiec, który był inspiracją Juliusza Wernera do książki Podróż do wnętrza Ziemi. Mówimy o zachodnim wybrzeżu Islandii.
A co oznacza ta nazwa? Jeszcze raz ją pan...
Snæfellsnes znaczy tak, Snæfell to jest tak, jak można powiedzieć, to jest wzgórze wiecznego śniegu, a Jokutl to jest lodowiec, czyli lodowiec z góry wiecznego śniegu, jeżeli mamy tłumaczyć na język polski. Ponieważ no, pogoda była fatalna, tam zelżał ten sztorm, tam była i tak 10 czy 11, to jest przecież tak, są potworne warunki, styczeń, całą noc w otwartej szalupie, mokrzy, zmęczeni. Szalupa się wywróciła i większość z nich utonęła. Udało się niektórym szalupę odwrócić i wejść do niej jeszcze raz. Niestety no, nie mieli siły walczyć z wodą, znowu się przewróciła szalupa i potem na tej szalupie odwróconej do góry kilem trzymało się 6 najsilniejszych, odpadali po kolei 2, zostało ich 4. Gdzie pierwszy mechanik Bruno Schmidt rzucił hasło, że musimy płynąć, bo nie mamy żadnych innych szans, bo oni widzieli światełko jakiejś farmy gdzieś na wcześniej na brzegu i 4 osoby popłynęły do brzegu. Nie chcieli też ryzykować, że szalupa może ich roztrzaskać o skałki.
Kto tam był?
Tam był Bruno Schmidt, pierwszy mechanik. Tam był radioficer Wacław Przybysiak.
Polak.
Tak, bo no, 3 Polaków i Islandczyk, bo w tej załodze 27-osobowej to było w ogóle 13 Polaków i 14 obcokrajowców, w tym 3 Islandczyków. I z tej czwórki, która płynęła do lądu, to było 3 Polaków, 1 Islandczyk. Bruno Schmidt, pierwszy mechanik, nie wytrzymało mu serca, nie dopłynął do lądu, zmarł. Na ląd dostał się Wacław Przybysiak, ale doznał też obrażeń, prawdopodobnie różne głazy, leżał ponad linią wody, ale w zasadzie już była hipotermia. Z moich informacji od świadka mojego, którego mam relację nagraną na kamerę wideo, jeszcze próbowano go potem później nacierać śniegiem, żeby przywrócić, ale już było za późno. Ale historia jest taka, że ten 18-latek Islandczyk, znaczy on się w ogóle wychował w tamtych rejonach, że był no, twardy 18-letni Islandczyk, zahartowany, dobrze pływający, pomógł Smolskiemu, kiedy ich te fale jeszcze grzywacze przewracały na brzegu, pomógł mu się, że tak powiem, no, utrzymać i nie zginąć. Wyciągnął go potem poza linię wody, zostawił na brzegu, stracił przytomność i na czworakach 1200 metrów doszedł do tej farmy. A islandzki farmer wziął konie i wziął tych ludzi do swojej no, zagrody czy do swojego domu. Ten dom istnieje, ja jestem w kontakcie z rodziną. Thank you.
Dzwon już jest, ale są jeszcze inne fakty. Teraz pan mówi o informacji, która też jest ciepła i która dotarła do pana ostatnio.
Tak, no ja cały czas próbowałem odnaleźć zdjęcie pierwszego oficera Lewickiego, bo na wystawie mam podaną informację, że dałem zdjęcia 9 członków załogi, dzięki pomocy też krewnych tych ludzi, z tym, że krewnych jest właśnie odnalezionych 12 członków załogi, natomiast zdjęcia mam 9, także wciąż staram się jeszcze znaleźć zdjęcie między innymi Lewickiego, bohatera pierwszego, który wyskakuje z szalupy i chce ratować kolegę, a sam ginie. Teraz mam ważną wiadomość, szukałem jego drogi, jaka zaprowadziła do szkoły morskiej w Gdyni. Okazało się, że nie był na darze Pomorza, o czym właściwie już prawie na 100% wiedziałem. Mam teraz informację najnowszą, że był w rejsie LM-ką. To był taki żaglowiec kupiony przez Ligę Morską i Kolonialną, LM-ka właśnie stąd jest nazwa.
Stąd nazwa.
Który popłynął z kadetami, w związku z tym, że nie można było użyć daru Pomorza, który był w rocznym rejsie dookoła świata. Więc już wiem, że Lewicki w tym rejsie był, tam było kilkunastu kadetów.
I który to był rok?
35 na 6, i dobrze pamiętam. I teraz jest szansa, może gdzieś się odnajdą zdjęcia tych ludzi z tego rejsu LM-ką.
Będziemy obchodzić stulecie szkolnictwa morskiego w przyszłym roku, więc proszę państwa, jeśli ktoś słyszy to, co pan Witold Bogdański opowiada i tą prośbę odnośnie, jak miał na imię?
Zygmunt Lewicki.
Odnośnie Zygmunta Lewickiego, to prosimy bardzo o kontakt z panem Witoldem poprzez mnie albo bezpośrednio przez Facebooka pana Witolda Bogdańskiego, poszukiwacza, pasjonata SS Wigry, i jakieś informacje na ten temat. Bo pan szuka.
Tak, tak. No, w tej chwili mam to szczęście, że dzięki kontaktom z ambasadą w Reykjaviku bywam, w związku z tym, że jestem szefem Polonii na różnych spotkaniach dyplomatycznych. Bardzo mnie mile zaskoczyła pani przemiła ambasador Kanady i ambasador Wielkiej Brytanii, którzy zwrócili się jako ambasadorzy rezydujący w Islandii do rządów i Kanady, i Wielkiej Brytanii o pomoc w odnalezieniu rodzin członków załogi statków Wigry właśnie pochodzących. Był jeden Kanadyjczyk, to wiem na pewno, byli Anglicy, natomiast te wszystkie informacje, bo mam daty urodzin i nazwiska, natomiast nie jesteśmy pewni narodowości, bo to jest, no, minęło wiele lat, nie zachowała się lista załogi, być może gdzieś w archiwach brytyjskich, przecież Islandia była pod, mówiono brzydko, okupacją brytyjską podczas wojny. Pewnie dane są gdzieś w archiwach brytyjskich.
Każdy, kto pojedzie do Islandii, to wraca z niej odmieniony. Nie wiem, czy to jest wpływ, na pewno jest to wpływ natury, światła, bo to zależy też w jakiej porze roku się tam jest.
Paweł był we wrześniu.
No, światło zupełnie niezwykłe. Zresztą tam zresztą cały czas jest, poza miesiącami ciemności, to światło jest tam zawsze niezwykłe. Inaczej się załamuje pod innym kątem. Co piękne dla mnie, jako człowieka, który związany był z filmem, piękne jest lato na przykład w Islandii, bo tam przez prawie 3 miesiące jest magiczna godzina. Czyli słońce cały czas świeci pod takim kątem, jakby to był świt albo zmierzch. I to wszystko nie pozostaje bez wpływu na człowieka, i taki też wrócił Paweł z Islandii.
Magiczny Paweł wrócił.
Magiczny.
A Paweł wyjeżdżał też taki właśnie nastrojony trochę, właśnie już tak chyba przygotowany przez pana szczególnie, ale wrócił magiczny Paweł. I tak przez, bo to tak naprawdę 4 lata temu miało miejsce, prawda, ta podróż. Ona tak. Cały czas się w nim jakby kotłowała. Panie Witku, mieliście w tym okresie kontakty mailowe? Dzwoniliście czasami?
No, mailowe kontakty. Właśnie jest również to, że w zasadzie ja słuchałem go, bo...
Miał pan taką możliwość.
Miałem możliwość, dlatego że Radio Gdańsk można odsłuchiwać przecież też dzięki technice obecnej w Islandii. Nie zawsze jest to możliwe z uwagi na różnicę czasu, bo w lecie to jest 2 godziny, ale starałem się, szczególnie kiedy wiedziałem, że on jest, słuchać jego audycji o muzyce, bo ja jestem człowiekiem, który nie ma jakichś takich
gustów muzycznych.
Gustów takich typowo, że ktoś ma w ogóle szaleństwo. On miał szaleństwo na punkcie zespołu U2 i
Beatlesów,
także Rozumiem to, dlatego że mam kolegę w pracy, który mi podczas wizyty w służbowej w Londynie oprowadzał po Londynie i pokazał wszystko związane z Gilsami, już miałem dość, ale widzę, podziwiam ludzi, którzy wiedzą wszystko i on takim człowiekiem był.
No, ale ty też taki trochę jesteś z Wigramy.
Ja chciałam
ale
to powiedzieć.
Muzyce, ale mówię to muzyce.
A to pana muzyka jest.
To może muzyka.
Natomiast Wigry to muzyka pana.
Słuchałem jego i wiele rzeczy się nowych dowiedziałem o zespołach, nie tylko polskich, ale zespołach zagranicznych, także kopalnie wiadomości i byłem zdumiony i niektóre rzeczy natychmiast zapisywałem sobie, potem odsłuchiwałem. Tego było mnóstwo, tego już nie pamiętam, bo to przez 4 lata słuchania, tyle ile mogłem. Tu, lubiłem też Jacka słuchać, czekałem na audycję, kiedy Jacek wystąpił Pawła, bo rozmawialiśmy też właśnie telefonicznie, e-mailowo nad zgraniem bycia Jacka w audycji u Pawła, do której nie doszło niestety. Natomiast mówię, że o tej magii, o której mówił przed chwilą Jacek Islandii, o kultyzmie, o pewnym szaleństwie, jest to, że na tym właśnie półwyspie Snæfellsnes i na lodowcu Snæfellsjökull, czyli lodowcu Góry Wiecznego Śniegu.
Za każdym razem, jak wymawiasz to, patrzę, jak ty to mówisz i za każdym razem...
Ja nie mówię tego tak ładnie, jak Jacek, który ma po pierwsze dykcję aktorską, a dwa, że Jacek ma tę przewagę nade mną, że był tam jako młody człowiek i chodził do szkół islandzkiej. Także on mówi, nie słyszy się u niego, że jest to obcokrajowiec, u mnie słyszy się akcent, to nie ma takiej możliwości. Podobno u dziecka w wieku 12 lat gdzieś się zaciera już możliwość łapania tego super... Te nasze dzieci, które jest tych chwili dużo bardzo polskich, jeżeli ktoś przyjedzie do 11-12 lat, jeszcze jest w stanie obronić ten islandzki, jest perfekt, potem już słychać akcent.
Paweł się po angielsku porozumiewał.
Tak, tak.
Pan coś próbował mówić? Każdy, tak, z ciekawości, bo tam nawet go nie zapytałam o to, czy potrafi...
Tam każdy się dogada po angielsku.
W tych audycjach o SS Wigry, które pojawiają się na naszej antenie, my wiele razy mówiliśmy o tym, jak doszło do tego, jak Witold Bogdański się tym zainteresował, że tak naprawdę było to w latach 80, w 85 roku, kiedy ty tam trafiłeś na cmentarz, tak? I tym się wtedy ta twoja pasja i twoje zainteresowanie wtedy od tego dnia się zaczęło. Państwo pewnie możecie sobie znaleźć na naszej stronie internetowej te wszystkie informacje. No zachęcam do wystawy. Ona będzie do kiedy czynna?
Miała być do 1 września, ale będzie dłużej z tego,
będzie
co
dłużej.
Powiedziałem.
W Dworze Artusa.
W Dworze Artusa.
Tak. Będziemy na pewno jeszcze do tego wracać, bo ta historia się nie kończy. No i przede wszystkim czekamy na książkę twoją na temat właśnie SS Wigry. A ja dziękuję bardzo Jackowi Gotkowi i Witoldowi Bogdańskiemu za wizytę. Gośćmi audycji Magazyn Morski byli Witold Bogdański, Jacek Godek. Rozmawialiśmy o statku, o SS Wigry i o historii, która właściwie to była audycja z tak zwanym ciągiem dalszym SS Wigry. No i o naszym przyjacielu, zmarłym niedawno, redakcyjnym koledze moim, Pawle Lucińskim, związany też z Islandią, który odwiedził panów 4 lata temu w Islandii właśnie. W Islandii czy na Islandii?
W Islandii.
W Islandii. Bardzo serdecznie dziękuję. To już wszystko. Dziękuję za to, że byli Państwo dziś z nami w tej wyjątkowej audycji, w której rozmawialiśmy o SS Wigry i wspominaliśmy naszego redakcyjnego kolegę Pawła Lucińskiego. Za uwagę dziękuję. Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk.